Mam pytanie do pana doktora dotyczącego właśnie tej dosyć powszechnej krytyki w mediach, że gdyby pan doktor mógł to rozwinąć troszkę, ten zarzut główny, że naprotechnologia niczym nie różni się od normalnej medycyny, ginekologii. Żeby jednak może gdyby mógł pan doktor w jakiś jasny, przystępny sposób jednak uwypuklić te różnice, że jednak różni się, że pójście do naprotechnologa to jednak co innego niż do zwykłego ginekologa.
Ja myślę, że to co powiedziałem na początku, że to jest terapia skrojona na miarę i terapia, gdzie ściśle współpracujemy z małżeństwem, to małżeństwo ma się stać ekspertem od swojej płodności. My chcemy, jakby, żeby wszystko było bardzo klarowne dla tych ludzi, którzy do nas przychodzą, żeby oni wiedzieli, co robimy. Dlaczego takie badanie, dlaczego taka procedura, dlaczego takie leczenie. I faktycznie to daje nam o wiele większe możliwości diagnostyczne. Też już o tym mówiłem, że to wykonywanie badań w sposób rutynowy na końcu może się okazywać wielokrotnie nieskuteczne. Zwracamy uwagę na przykład na dokładną ocenę profilów hormonalnych. Tego nikt nie robi. Przychodzą do mnie małżeństwa, które były leczone 10-15 lat z powodu niepłodności. Ja pytam o podstawowe badania hormonalne. Okazuje się, że nigdy nie było. Były zrobione bardzo wysublimowane badania dotyczące różnych przeciwciał i okazuje się, że podstawowego badania progesteronu nie było, albo że te wyniki, które zostały zaakceptowane jako wyniki prawidłowe, no okazuje się, że według norm opracowanych przez profesora Hidgersa no są nieprawidłowe, czyli stosujemy inne normy hormonalne, stosujemy leczenie w zupełnie inny sposób. Na przykład przy stosowaniu ocytrynianu klonifenu dawką wyjściową, rutynową, podawaną przez podręczniki czy podawaną przez producenta tego preparatu jest na przykład 5 tabletek w cyklu. Czyli podaje się od 5 do 9 dnia cyklu po jednej tabletce dziennie. Ja podaję wielokrotnie niższe dawki. Czasem wystarczy mi jedna tabletka w cyklu podana. Ale mając dokładne monitorowanie, sprawdzanie hormonów w każdym cyklu, sprawdzanie tej obserwacji cyklu przez kilka miesięcy, ja mam możliwość jakby poruszania się bardzo precyzyjnie w tej delikatnej bardzo materii. Gdzie no musimy jakby szanować fizjologię kobiety i nie forsować pewnego leczenia, tak jakim forsowaniem jest ta hyperstymulacja, o której też Tadeusz Wasilewski zawsze mówi, jako procedurze bardzo niebezpiecznej dla życia i zdrowia kobiety, kiedy podając bardzo duże dawki hormonów, powoduje się tą wielokrotną owulację, aby można było pobrać kilkanaście komórek jajowych do procedur wspomaganego rozrodu. Natomiast jeżeli chodzi o chirurgię, to profesor Hidgers, tak jak zacząłem już mówić, wprowadza w bardzo szerokim zakresie chirurgię laserową. W Polsce właściwie żaden z oddziałów ginekologicznych nie ma możliwości w takim zakresie stosowania. W ogóle tych aparatów do chirurgii laserowej nie ma w Polsce. Także to już jest pewna innowacja, pewna nowość, którą trzeba dopiero wprowadzić. Techniki przeciwwzrostowe, one nie są dostępne w Polsce, no ale okazuje się, że wiele razy no ze względów kosztowych, bo do ceny operacji należałoby dopłacić 2 czy 3 tysiące złotych po to, żeby wykorzystać wszystkie techniki przeciwwzrostowe. I też to jest niewykorzystywane no z powodów kosztów. NFZ nie zwiększy kwalifikacji, nie da więcej pieniędzy na operację, tylko dlatego, że to jest operacja związana z płodnością. Także no te elementy no po prostu. Naprotechnology jest podręcznik. To podręcznik, który jest 1300 stron, poważny podręcznik akademicki, no cegła niesamowita, gdzie no jest to wszystko pokazane jako wiedza, jako wykresy, jako tabele, jako właściwie atlas operacyjny, który pokazuje wszystkie techniki operacyjne, jakie proponuje, jakie opracował. Teraz w marcu w takim dzienniku, w takim magazynie chirurgii ginekologicznej ukazała się praca profesora Hidgersa właśnie na temat różnych etapów stosowania technik przeciwwzrostowych. wzrostowych, jak on to robił w Instytucie Pawła VI przez ostatnie 23 lata, jakby te różne etapy, to co stosował, jakie są efekty stosowania tych różnych technik przeciwwzrostowych. To też jest jakby niewykorzystywane, zwłaszcza w Polsce. I są to nowości, są to nowe rzeczy, które no, zwiększają możliwości. Natomiast no, ci, którzy zajmują się in vitro, mówią, to wszystko nie potrzeba. Tego nie ma sensu robić, bo to i tak jest nieskuteczne. Profesor Szamatowicz, atakując nas rok temu, mówił coś takiego, że, no, że skuteczność chirurgii niedrożności jajowodów to jest 3%. Ale to już w latach 70. ja znalazłem pracę i pokazałem, że już w latach 70. skuteczność mikrochirurgii przy niedrożności jajowodów była w granicach 27-30%. Także no, no wiele razy jest to nacelowane na to, żeby dyskredytować diagnostykę i leczenie, niezależnie od tego, czy to jest naprotechnologia, czy to jest to, co się robiło do tej pory, natomiast promować in vitro, no, promować in vitro.
Dziękuję tam z końca pan doktor.
Chciałbym przede wszystkim podziękować gospodarzom za zaproszenie i gościnę. I przysłuchuję się już trzeci dzień niezwykle ważnym dyskusjom na poważne, właściwie egzystencjalne tematy, które dotyczą człowieka. Panu doktorowi gratuluję wystąpienia i pasji i na początku refleksja, a potem pytanie. Ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa, bo jestem poza panem doktorem, jedynym lekarzem. Jestem kardiologiem pediatrą na tej sali, że pan doktor przedstawił w tym procesie diagnostyki nie tylko takie procedury medyczne, diagnostyczne, bo lekarz zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem, ale przede wszystkim proces dojrzewania ludzi już w trakcie małżonku do macierzyństwa, do dziecka, to co ucieka. Ludzie na różnym etapie swojego życia mają różną dojrzałość i to lekarze, szczególnie zajmujący się prokreacją, widzą. Tu ta metoda jest unikalna. Dotyka takich wartości, daje na to czas i pozwala dojrzeć, a jednocześnie, jak tu wykazano, jest skuteczna. Drugą sprawę, którą chciałbym poruszyć, to jest to, że przy tych wszystkich zarzutach, tym sporze, który się toczy w tej chwili, nabiera coraz większego rozgłosu, chciałbym zwrócić uwagę Państwa, tutaj uczestników naszej konferencji, że współczesna medycyna jest oparta na faktach naukowych. Nikt nie zarzucił, że ta, którą uprawiają Państwo, elektrotechnologia jest zgodna z medycyną opartą na faktach naukowych i można ją uprawiać legalnie w Polsce. Bo czasami takie głosy się nawet pojawiają. Natomiast jeśli chodzi w tej krytyce, bo ta krytyka jest daleko posunięta i trudno odpowiedzieć, bo pan doktor na pewno przez skromność nie powie o wszystkich zarzutach no, środowiska, które jest wyjątkowo ciężkie i dobrze zorganizowane. Wierzcie mi Państwo, jak wszystkie, które okopały się no, za uniwersyteckami, za murami uniwersytetów, chociaż nie zawsze ten autorytet, który posiadają formalny przekłada się na praktyczną wiedzę i wiedzę aktualną. To pan doktor już wykazał tutaj, podając pewne przykłady. To się przewijało. I tyle refleksji, natomiast mówię, gratuluję i życzę powodzenia. Natomiast ja mam pytanie, które tutaj już częściowo pan doktor zahaczył a propos NFZ-u. Bo jeśli my nie wejdziemy we współczesną, no, nie we współczesne metody leczenia i w procedury, które ten NFZ powinien opłacić, no to będziemy mieć taką historyczną medycynę, dziwną, opłacaną dalej z naszych pieniędzy i wyjątkowo nieskuteczną. I czy Pan widzi jakieś szanse, żeby jednak dotrzeć do tych procedur, tych współczesnych, a na zasadzie świadomości decydentów i technologii, za które będzie płacił NFZ? Dziękuję.
Proszę Państwa, tak jak Pan doktor wie, w leczeniu ambulatoryjnym kwoty przeznaczone na wizytę lekarską to jest w granicach 4 punkty po 8 zł, czy po 32 zł za wizytę. Ja już mówiłem, ile kosztuje jedno badanie hormonalne. 22 zł minimum, no takie są minimalne ceny. Jaka jest możliwość wykonania badań? No, po prostu nie ma żadnej możliwości. I te no, kwoty, jakie przekazuje NFZ na leczenie ambulatoryjne, no w żaden sposób nie umożliwiają. Jeden z profesorów właśnie tych, którzy zajmują się in vitro, powiedział, że właściwie w Polsce tylko 5% małżeństw z niepłodnością leczy się na koszt NFZ-u. Natomiast wszyscy pozostali leczą się prywatnie. Wtedy, kiedy człowiek doświadcza, zresztą myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas, wtedy, kiedy mamy naprawdę problem zdrowotny, to nikt z nas nie będzie czekał pół roku na wizytę u endokrynologa, nie będzie czekał pół roku na wizytę u okulisty, jeżeli nie potrafi tego załatwić sobie bocznymi drzwiami, no to bierze pieniądze, płaci za operację i wykonuje ją prywatnie. Nie? Jeżeli ktoś naprawdę jest zdeterminowany, widzi problem. Natomiast te koszty, o których ja mówiłem, one naprawdę w tym leczeniu ambulatoryjnym wcale nie są takie duże. Ja to tak szacuję mniej więcej, jeśli chodzi o szkolenie modelu Graytona. W ciągu roku to jest około 1000-1200 zł. Wizyty lekarskie, 4-5 wizyt w ciągu roku. Ja nie przyjmuję pacjentów częściej niż raz na 3 miesiące. Taka wizyta kosztuje trochę więcej, bo ona trwa godzinę. Przynajmniej godzinę, czasem półtorej godziny. I wizyta, która trwa godzinę, no nie może kosztować 30 zł, proszę Państwa. No, w żaden sposób, bo nie pokryje żadnych kosztów. Ale też małżeństwo, które przychodzi i ono wie, że poświęciło się im no, właściwą ilość czasu, no nie wychodzą, wiedząc z czym przyszli i z czym wychodzą, oni też mają pewną świadomość, że to nie jest jakaś wielka kwota. Nie? I w związku z tym, powiedzmy na te wizyty lekarskie to jest drugi 1000 zł. Na badania hormonalne w ciągu roku myślę, że też badania hormonalne czy badania immunologiczne, bo robimy również badania w zakresie przeciwciał, różne rzeczy, może trzeci 1000 zł w rozłożeniu na cały rok. To nie są kwoty, które są niemożliwe do wydania przez ludzi, którzy pracują. Nie? Myślę, że to są po prostu dostępne dla każdego małżeństwa, które się z tym zgłasza. W związku z tym nie jest myślę tutaj bariera finansowa istotną. Natomiast no my zastanawialiśmy się, jest przecież taka agencja oceny technologii medycznych i tak dalej, są różne rzeczy. Natomiast proszę Państwa, no ja przez wiele lat pracowałem i w szpitalu i w leczeniu ambulatoryjnym. Jakby no to zmaganie z NFZ-em jest tak bolesnym doświadczeniem, że no ja szczerze mówiąc nie mam na to siły, nie? Bo jakby należy poświęcić dwukrotnie więcej energii na zmagania z NFZ-em, z biurokracją, z papierami, ze sprawozdawczością, niż na to, co naprawdę jest tym, co poświęcamy pacjentowi, czyli na diagnostykę i na leczenie. W związku z tym, czy warto? Nie wiem. A nie wiem. W dzisiejszych warunkach wydaje mi się, że to jest po prostu technicznie niemożliwe.
Dobre pytanie. Tutaj jeszcze proszę panią. Jeśli możliwe, to proszę o krótkie zadanie pytań.
Panie doktorze, jeżeli konieczna jest operacja, takie metody, pan tutaj wspomniał, do kogo pan kieruje, czy państwo też operacyjnie?
Więc w tej chwili wygląda to w ten sposób, że pierwszym ośrodkiem, który się zainteresował na protechnologię, był właśnie profesor Hazan, dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie i lekarze z tego ośrodka byli szkoleni w Stanach Zjednoczonych w zakresie operacyjnym. Profesor Hazan uzyskał środki na zakup aparatury laserowej. To wszystko jest jeszcze jakby w trakcie, ale właśnie tam kieruje pacjentów do tej laparoskopii bliskiego kontaktu, która jest szczególnym rodzajem laparoskopii wykonywanym przez, proponowanym przez Napotechnology, czy też właśnie do leczenia laserowego, czy też do wykonywania tych procedur zabiegowych. No i w tej chwili to wygląda tak, że są to po prostu rekomendowane normalnie z kontaktu NFZ tego szpitala. Czy pacjenci nic nie płacą?
Jeśli mam pytanie, proszę powiedzieć, jaka to gazeta, bo tam ulubiona, że musi trudno mówić, no to ostatnio musi się przekonać, ile.
Więc jak mieliśmy otwarcie 25 marca, bo ja zaprosiłem naszego arcybiskupa na otwarcie i faktycznie arcybiskup poświęcił nasz ośrodek, przyszły wszystkie media i telewizja regionalna i radio katolickie i radio publiczne i różne gazety. lokalne, z wyjątkiem Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza napisała miesiąc później i właśnie to, co przytoczyłem.
Dziękujemy. Tam pan z
końca. Ja nie jestem z NFZ-u, ale nie ma tutaj nikogo, więc chciałem stanąć też w obronie, bo tak nie można atakować, jak nie ma drugiej strony. Budżet NFZ-u jest sztywny, pochodzi głównie z naszych składek. Jeżeli wyznaczymy takie cele, jak większe finansowanie leczenia niepłodności, to musimy wskazać, gdzie mamy zabrać pieniądze, chyba że zwiększymy nasze składki albo obetniemy pensje personelowi, bo rzeczywiście ma pensje idzie bardzo dużo, ale to nie jest zasadniczy temat. Ja myślę po tym dzisiejszym wykładzie, po wczorajszym wykładzie, że właściwie istotną różnicą między tymi in vitro czy innymi metodami leczenia, tymi klasycznymi niepłodności, a naprotechnologią, jest pewna filozofia, czy tam schemat podejścia do procesu do problemu niepłodności. Po prostu in vitro to jest pewne uproszczenie, gdzie się pomija właśnie diagnostykę, na skomplikowane leczenie i wiele par woli taką prostą, chociaż etycznie wątpliwą, czy tam schemat podejścia do procesu do problemu niepłodności. Po prostu in vitro to jest pewne uproszczenie, gdzie się pomija właśnie diagnostykę, na skomplikowane leczenie i wiele par woli taką prostą, chociaż etycznie wątpliwą drogę, niż właśnie skomplikowaną diagnostykę. Nie tylko właśnie pan doktor mówił o pierwszej przeszkodzie, tej masturbacji, ale nieraz potrafi tych stopni być bardzo dużo. Wymaga to pewne nauczenia się przez parę metod naturalnych, planowania poczęć, które stosowane są również jako właśnie naturalne metody regulacji poczuć, tak nagrasem mówiąc. Potem nieraz wymaga to skomplikowanego leczenia, czy hormonalnego, czy operacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Ja dalej śmiem twierdzić, że albo niech pan doktor mi rzeczywiście pokaże konkretny jakiś przykład, że to, co było już dawno rozpoznane w ginekologii i jest przyjęte, jest rozpracowywane, to jest wszystko powtórzone w napro technologii, czyli tą tezę, co w tych gazetach ktoś tam pisał, bym jednak powtórzył, tyle że wykazałem na początku pewną różnicę w pewnym schemacie postępowania. A dużym też plusem naprotechnologii jest usystematyzowanie i pewna standaryzacja, co jest właśnie rzeczywiście charakterystyczne dla medycyny amerykańskiej, bo u nas w Polsce to jest takie podejście, no indywidualnie podchodzi do pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Ale standaryzacja, systematyczność i porządność to powinna być nie tylko w naprotechnologii, ale w całej medycynie i w każdej innej dziedzinie życia. I jeszcze jedno takie mam pytanie. Pan doktor mówi, że w dużym procencie przyczyną niepłodności jest endometrioza. Chciałem się dowiedzieć, jak w naprotechnologii leczy się endometriozę. Dziękuję.
Dziękuję. Ja nie atakuję ten cyklu, ja stwierdzam tylko fakty. Nie, po prostu nie widzę możliwości współpracy w dzisiejszych warunkach, a to nie jest kwestia ataku. Warunki są jakie są, no, pieniądze są jakie są i po prostu nie jest możliwe wykonać pracę ambulatoryjną za te kwoty, bo dla nich nie ma znaczenia, czy to jest wizyta 15 minut, 20 minut, czy półtorej godziny. Pieniądze są te same, po prostu jest procedura w postaci wizyty ambulatoryjnej. Ja nie mam pretensji do NFZ-u o to. Po prostu są fakty. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli proponujemy rzetelną usługę, rzetelną pracę, to znajdzie się rynek na to. Jeżeli ktoś chce uzyskać rzetelną usługę, no to po prostu może te jakieś pieniądze na to zapłacić. Ja uważam, że to jest najprostszy sposób na uzdrowienie wszelkich problemów również dotyczących służby zdrowia, gdzie jest normalna wycena normalnej pracy. Ale to jest jakby inna rzecz, której nie przeskoczymy. Natomiast myślę, że mówiłem o tym, że techniki chirurgiczne są nie stosowane w Polsce. To nie są rzeczy, które były stosowane. To są techniki nowe, których do tej pory w Polsce nie stosowano i my przynosimy to i proponujemy. Kiedy to zostanie wprowadzone, kiedy to zostanie stosowane? Nie wiem, no na razie Szpital Świętej Rodziny zaczyna to wprowadzać i to są rzeczy nowe, na pewno nowe. Jeśli chodzi o endometriozę, więc szukamy przyczyn, czyli pewnej diagnostyki. Pierwsza rzecz, którą możemy znaleźć i o tym mówi się już od wielu lat, gdzieś już od 20 lat mówi się o pewnych uwarunkowaniach dietetycznych endometriozy, że również kwestia reakcji antygen przeciwciało i immunologii jest przyczyną tego odkładania się czy implantacji endometrium w miejscach no, ektopowych dla endometrium, czyli poza jamą macicy i że faktycznie reakcje alergiczne, a tutaj konkretnie nietolerancja pokarmowa typu trzeciego, może być jedną z przyczyn tego. I idąc za wskazaniami doktora Paula Mirandy i jego pierwszymi pracami, wykonujemy na przykład badania w zakresie immunoglobulin typu IgG i nietolerancji pokarmowej. Stosujemy jako taką wspomożenie terapii dietę eliminacyjną. Takim immunomodulatorem, to wszystko dotyczy leczenia zachowawczego. Oczywiście najbardziej skuteczne leczenie w endometriozie to jest leczenie chirurgiczne i waporyzacja laserowa ognisk endometriozy. Na ten temat był piękny wykład doktora Stegmana z Harrisburga właśnie na konferencji w ubiegłym roku, który pokazywał, w jaki sposób jest kwestia podejścia na technologię wobec endometriozy. Czym się różni od tego klasycznego podejścia ginekologicznego? No bo klasyczne leczenie ginekologiczne endometriozy to na przykład jest eliminacja cyklu, czyli albo podawanie tabletki antykoncepcyjnej, albo podawanie danazolu, albo podawanie analogów GnRH po to, żeby wyłączyć cykl miesiączkowy kobiety. Natomiast kiedy popatrzymy na IBM, na Evidence-Based Medicine, okazuje się, że te metody leczenia zachowawczego nie dają żadnego wzrostu, żadnego, dokładnie żadnego wzrostu, jeśli chodzi o skuteczność w leczeniu niepłodności. To jest tylko leczenie, które daje możliwość usunięcia, leczenia objawowego, czyli zmniejszenia dolegliwości bólowych, natomiast nie daje żadnego przełożenia na skuteczność w zakresie leczenia niepłodności. A jest jednocześnie wielokrotnie no, sposobem leczenia nie do zaakceptowania z moralnego punktu widzenia. Dlatego, że zastosowanie no, tabletki antykoncepcyjnej, która może mieć potencjalnie zawsze działanie wczesnoporonne, czy niszczące życie, która zawsze ma działanie niszczące akt małżeński, jest no, a priori jakby nie do zaakceptowania dla osoby, która wyznaje pewne wartości, no, z którymi my się nie kryjemy, że dla mnie jest tak oczywiste. Ja jak pracuję ponad 20 lat jako ginekolog, nigdy nie napisałem nikomu tabletki antykoncepcyjnej i nie widziałem takiej potrzeby i nie ma takiej potrzeby. Nie znam schorzenia w ginekologii, które należałoby leczyć przy pomocy antykoncepcji. Także leczenie dietą według konkretnego schematu po zrobieniu konkretnych testów alergicznych, leczenie naltreksonem w niskiej dawce, LDN low dose naltrekson, czyli tak zwane takie leczenie immunomodulacyjne, leczenie zaburzeń hormonalnych, czyli bardzo dokładne opracowanie cyklu hormonalnego u kobiety i wtedy, kiedy uzyskujemy optymalne leczenie zachowawcze, to co jest możliwe, leczenie operacyjne. Bez leczenia operacyjnego nie ma leczenia endometriozy.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Tutaj myślę, że tutaj pani z przodu.
Ja mam dwa pytania. Jedno, czy leczył Pan, albo zna Pan małżeństwo, które stosując to na protoplanogi urodziło dziecko i potem z problemu zeszło w ciąży i urodziło się kolejne dziecko? A drugie, dotyczące komplikacji, które występują przy procedurach in vitro, I czy przy nanotechnologii też jakieś komplikacje się zdarzają, jeśli tak, to jakie?
Proszę Państwa, ja w tej chwili mam około 200 par małżeńskich, które w jakiś tam sposób kiedyś były u mnie, które prowadzą obserwacje według modelu Pythona. To jest ten okres ostatniego roku. Urodziło się 8 dzieci, w tym jedne bliźniaki. Mieliśmy 3 poronienia w tym czasie i 10 ciąż w tej chwili trwa. To są te konkretne moje wyniki, a właściwie to, co mogę obserwować, co Pan udał. Bo nie, ja myślę, że zawsze respekt wobec tego mam i zdaję sobie sprawę, że to jest zawsze dar od Pana Boga, jeżeli to leczenie przynosi skutek. Natomiast dosłownie w tym tygodniu zgłosiła się do mnie para, tam mieszka niedaleko, znaczy przyjeżdża do Puławy, z Puław pochodzą, ale leczą się u doktora Boyla i ma już 3 dzieci dzięki nanotechnologii. I teraz są w 3 ciąży, ponieważ przyjeżdżałem do Polski, prosili mnie o jakąś konsultację. Także to jest polskie małżeństwo, które mieszka w Irlandii, leczy się tam i są w 3 kolejnej ciąży dzięki nanotechnologii. A tam takich ciąż jest więcej. No, mam taki film od Phila, gdzie pokazuje właśnie takie rodziny, gdzie jest 3, 2 dzieci, wszystkie poczęte dzięki nanotechnologii. W 2008 roku w kwietniu Phil Boyce zorganizował taką konferencję z okazji 10-lecia swojego ośrodka i zaprosił ponad 800 dzieci, które się urodziły i było takie święto, taki Kinderball tych dzieci, które przyjechały przez te 10 lat funkcjonowania kliniki w Golnej.
Czy ktoś jeszcze? Tutaj poprosimy o mikrofon do Pani. Czy po Pani jeszcze ktoś chce zapytać? Nie widzę. Czyli to byłoby ostatnie pytanie, bardzo proszę.
Ja zapytałabym, jak na dzień dzisiejszy w Polsce przedstawia się liczebnie to zaplecze medyczne, to znaczy głównie chodzi mi o lekarzy. I taki problem tutaj bym też sugerowała od strony pacjentów, że taki problem też przepływu informacji, że spotykam się z ludźmi, którzy może nawet chcą się skontaktować, a za bardzo nie wiedzą, gdzie szukać. No wiadomo, pierwszym tym źródłem jest internet. Ale też są tutaj problemy, żeby jednak znaleźć właśnie kontakt z instruktorem, który jest najbliżej w terenie danej pary, która, bo nie chce załóżmy jeździć nie wiadomo jak daleko, no i tym bardziej lekarza znaleźć, który jest już naprotechnologiem, który ma ten certyfikat.
Więc stan na dzień dzisiejszy, on został tam niedawno ładnie opisany w Gościu Niedzielnym. Pan Dutała zrobił taki raport na temat nanotechnologii, gdzie pokazał wszystkie adresy wszystkich lekarzy, wszystkich instruktorów, ale jest to cały czas dostępne na naszej stronie internetowej Fundacji. Na stronie głównej jest zakładka lekarze, instruktorzy z adresami mailowymi, z telefonami z całej Polski. Jest 11 lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie. To nie jest jeszcze równoznaczne z pełnym szkoleniem w zakresie nanotechnologii. To jest po prostu ten pierwszy etap kursu, ci lekarze skończyli. To był kurs organizowany czy współorganizowany przez naszą fundację w Lublinie. Rozpoczął się w grudniu 2008 i we wrześniu, kiedy był profesor Hidgers, było podsumowanie tego kursu i rozdanie dyplomów. I mamy ponad 30 instruktorów. Część, która szkoliła się w Irlandii, część, która szkoliła się w Stanach Zjednoczonych i ponad 20 instruktorów, którzy zaczęli szkolenie w Lublinie na tym naszym kursie lubelskim. W tej chwili też wyjeżdżają niewiasty do Irlandii i druga część kursu, który rozpoczął się w październiku w Galway, też w maju będzie kolejnych kilka osób. Zaczęliśmy też szkolenie na wschodzie. Mamy 2 instruktorki z Ukrainy, 1 lekarkę, gdzie fundacja uzyskała środki, żeby umożliwić to szkolenie dla Ukrainy. Ostatnio byłem w Moskwie, w Komisji Bioetycznej Patriarchatu Prawosławnego, gdzie przedstawiałem również na Prophecy, i też było duże zainteresowanie ze strony Kościoła Prawosławnego, a konkretnie tej Komisji Bioetycznej. No, myślę, że ta informacja jest dostępna i że każdy, kto chce ją znaleźć, to znajdzie. Na północno-zachodniej Polsce jest najgorzej, jeśli chodzi o instruktorów. Nie ma nikogo w Gdańsku, nie ma nikogo w Szczecinie, natomiast już Poznań jest, Warszawa jest, Białystok jest i później na południu coraz lepiej. W Krakowie najwięcej instruktorów, Tarnów, Lublin, Warszawa.
Lekarze w Poznaniu?
Nie, jeszcze nie ma w Poznaniu lekarzy. Są dwie instruktorki w Poznaniu.
Ja tylko jeszcze bym dodała, bo przypomniałam się też...
Natomiast pacjenci przyjeżdżają do mnie z Poznania.
Taka opinia, że lekarzem na protechnologię nie musi być ginekolog. Czy to prawda i czy rzeczywiście od strony pacjentów, jak to wygląda, czy, no nie wiem, bo to mogę powiedzieć swoją osobistą opinię, a nie szerszego grona, że wydaje mi się, że jakbym miała iść z problemami ginekologicznymi, no to raczej bym szukała ginekologa. Nawet gdybym wiedziała, że to jest naprotechnolog, a nie ginekolog, no to nie wiem, czy on potem i tak by nie kierował mnie do innego ginekologa.
Więc wygląda to w ten sposób, że na przykład dr Boyle, który ma ogromne sukcesy i prowadzi jeden z lepszych programów na protechnologii na świecie, jest lekarzem rodzinnym, nie jest ginekologiem. Ale też jest pewna różnica w postrzeganiu lekarza rodzinnego w krajach anglosaskich, takiego GP, niż u nas. Lekarz rodzinny na zachodzie pobiera cytologię, prowadzi wiele problemów ginekologicznych, prowadzi ciążę. Nie, także tutaj jest ta różnica. Natomiast u nas faktycznie część lekarzy, którzy zainteresowali się naprotechnologią, byli lekarze w innych specjalności, którzy się do tej pory zajmowali na przykład metodami naturalnego planowania rodziny, czy prowadzili takie ośrodki uczenia metod naturalnego planowania rodziny i zajmował się tym dalej. Nie? I, no, natomiast jest w tej chwili czterech ginekologów ze specjalizacją, czyli w Wodzisławiu Śląskim siostra Bernadetta, siostra Augustyna, czyli Tadeusz Wasilewski, który ma specjalizację w ginekologii, ja i doktor Baryła w Warszawie. Jest jeden kolega, który jest w trakcie rezydentury, czyli przygotowuje się do egzaminu z ginekologii, a pozostali lekarze, którzy się tym zajmują, to są lekarze rodzinni. Jest internista jeden. Także, no oczywiście, ja myślę, że ma Pani rację i że w naszym społeczeństwie jest takie postrzeganie, że z tym problemem się idzie do ginekologa. No i są ginekolodzy, do których można z tym przyjść. Natomiast no, nawet ten problem odległości, tak jak powiedziałem, to nie są wizyty co miesiąc. Staramy się współpracować z ginekologami na miejscu, jeżeli chodzi na przykład o ocenę owulacji, bo nie jest możliwe przyjechać, nie wiem, na dwa tygodnie i poprowadzić monitorowanie owulacji, chociaż niektórzy i na to się decydują. Ale ponieważ te wizyty, tak jak powinna wyglądać wizyta specjalisty, do specjalisty nie przychodzi się po receptę, tylko po konsultację. Myślę, że taki model jest rozsądny w całej służbie zdrowia, nie? Że przygotowuje się pewien program leczenia na 3 miesiące i później po 3 miesiącach weryfikuje się, co z tego wynikło. A my mamy takie podejście, zresztą myślę, że to wielu z nas, którzy pracowali w ambulatorium, ma, że często 80% wizyt wydaje się niepotrzebnych, dlatego że za darmo i że się przychodzi i tylko po receptę, no to nie są prawdziwe wizyty lekarskie. A to też na marginesie.
Dziękuję serdecznie. Chyba wyczerpaliśmy pytania.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy uprzejmie panu doktorowi.